Witam Państwa, jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Koronawirus to sztuczny twór, oświadczyła chińska wirusolog Li Mengjian. Naukowiec na łamach hiszpańskiego dziennika El Mundo podała, że koronawirus SARS-CoV-2 został sztucznie stworzony w chińskim laboratorium. Targ w Wuhanie nie jest źródłem koronawirusa, podobnie jak żadne dzikie zwierzę nie jest pośrednikiem w drodze zakażenia. Koronawirus nie wywodzi się z przyrody, powiedziała wirusolog. Dodała, że pogląd, iż źródłem wirusa jest targ w Wuhan i nielegalnie sprzedawane na nim zwierzęta, to mit propagowany przez chińskie służby sanitarne, które na początku epidemii badały tylko te osoby, które przebywały w tamtym okresie na targu lub w jego okolicach. Badaczka wyjaśniła, że informacje, które posiada, pochodzą od jej sieci kontaktów naukowych z badaczami z Chin. Posiadam nagrania rozmów z chińskimi badaczami na komunikatorze, których oryginalność już została potwierdzona przez FBI. Nic nie zmyśliłam. Teraz przygotowuję raport opierający się na rzetelnych badaniach medycznych przeprowadzonych przez zespół wirusologów, w tym chińskich naukowców mieszkających w USA, powiedziała Li Mengjian. Jan Li Meng przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z telewizją Fox News badaczka poinformowała, że obecnie ukrywa się przed władzami chińskimi, ponieważ obawia się o swoje życie. Chiny ukrywają informacje o koronawirusie, powiedział w rozmowie z BBC hongkoński ekspert do spraw kontroli chorób. Profesor Yuan Kuo-kyung z University of Hong Kong, który badał początkowe przypadki zakażeń koronawirusem, stwierdził, że władze lokalne miasta Wuhan ukrywały epidemię. Podejrzewam, że w Wuhan coś ukrywali. Lokalni urzędnicy, którzy powinni natychmiast przekazać informacje, nie zrobili tego tak, jak powinni, powiedział Yuan. Profesor poinformował też, że targ rybny w Wuhan, z którego pochodzić mają pierwsze zakażenia, został już na samym początku epidemii zdezynfekowany, jeszcze zanim weszli tam naukowcy. Profesor twierdzi, że w ten sposób władze tuszowały ślady przenoszenia się wirusa. Dodał, że oficjalne dane o zakażonych w Chinach są mocno zaniżone, a prawdziwa liczba zakażeń w prowincji Hubei, gdzie położone jest miasto Wuhan, może wynosić nawet ponad 2 miliony. To ponad 30 razy więcej niż podają oficjalne statystyki. Polski Resort Zdrowia poinformował dziś o 6 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara miała 38 lat. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 5 osób, w niedzielę 7. W sumie w Polsce zmarły już 1682 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 502 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej 161 przypadków stwierdzono na Śląsku. Wykryto kolejne zakażenia wśród gości wesela w pobliżu Pszczyny. Zakażonych chińskim koronawirusem jest 28 z 80 uczestników imprezy. Stwierdzono także 17 zakażeń u uczestników wesela w Gorzycach koło Wodzisławia Śląskiego, gdzie zakażona była panna młoda. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ostrzegł, że pojawiają się ogniska zakażeń w sklepach. Niestety dzisiaj w sklepach przynajmniej połowa osób odwiedzających nie nosi maseczki, powiedział przedstawiciel resortu zdrowia. O noszenie maseczek apeluje też minister Łukasz Szumowski, który w wywiadzie dla portalu Onet powiedział: apeluję o to, żeby pamiętać o maseczkach. Noszenie ich jest głównym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa i każdy z nas powinien to robić. Wszędzie tam, gdzie niemożliwy jest dystans oraz w każdym pomieszczeniu, gdzie spotykamy innych ludzi, obowiązuje nas maseczka. To sprawa odpowiedzialności za innych. Jeżeli nie zasłaniamy ust i nosa w miejscach publicznych, narażamy innych. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 658 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 596 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informację o 269 kolejnych zgonach. W sumie w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 150 tysięcy. Wczoraj Biały Dom poinformował, że zakażony koronawirusem jest Robert O'Brien, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 627 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 87 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 306 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informację o 342 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 44 tysiące osób. Trójkąt lubelski. Polska, Ukraina i Litwa ogłosiły nowy format współpracy nazwany Trójkątem Lubelskim. Ministrowie spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz, Litwy Lina Slinkiewicz i Ukrainy Dmytro Kuleba przeprowadzili 28 lipca w Lublinie rozmowy trójstronne na temat współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz wyzwań, jakie niesie aktywność Rosji w regionie. Podczas spotkania przyjęto wspólną deklarację, w której ministrowie zwrócili uwagę na korzyści płynące z tworzenia więzi politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą. Podkreślili także wagę współpracy parlamentarnej i w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wskazali na znaczenie kontaktów międzyludzkich i społeczeństwa obywatelskiego. W deklaracji potępiono działania Rosji, w tym okupację Krymu, i potwierdzono poparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Wezwano Rosję do zaprzestania agresji i zakończenia okupacji Krymu i części regionów Donieckiego i Ługańskiego. Strony poparły też starania Ukrainy o członkostwo w NATO. Ogłoszone zostało powołanie Trójkąta Lubelskiego, stałej platformy współpracy trójstronnej, w ramach której przewidywane są regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji Polski, Litwy i Ukrainy. Kardynał Gulbinowicz współpracował z SB. Kardynał Henryk Gulbinowicz, emerytowany metropolita wrocławski, współpracował z komunistyczną bezpieką i przekazywał jej tajemnice biskupów katolickich. Szczegóły współpracy kardynała z SB opisał w magazynie historycznym Glaukopis dr Rafał Łatka z Instytutu Pamięci Narodowej. W artykule zatytułowanym Rozmowy operacyjne funkcjonariuszy SB z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem historyk opisuje rozmowy Gulbinowicza z funkcjonariuszami Departamentu 4 MSW, którego zadaniem była walka z Kościołem. Gulbinowicz przekazywał SB-kom wrażliwe informacje o biskupach i opisywał konflikty w episkopacie. Jak pisze Łatka, wydaje się, że zgoda księdza Gulbinowicza na kontakty z SB wynikała z dwóch zasadniczych czynników – chęci bezkonfliktowego ułożenia relacji z władzami wojewódzkimi oraz istnienia podejrzeń wskazujących na prowadzenie przez księdza Gulbinowicza niemoralnego życia w okresie pracy w Białymstoku i Olsztynie. Historyk wyjaśnia, że chodziło o utrzymywanie kontaktów homoseksualnych z osobami pełnoletnimi w młodym wieku. Funkcjonariusze SB, jak wynika z zachowanej dokumentacji, nie podejmowali tego tematu, nie chcąc zrażać do siebie rozmówcy. Na tę część artykułu zwrócił uwagę ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. I tu jest klucz do wielu zagadek. Pod określeniem utrzymywanie kontaktów homoseksualnych z osobami pełnoletnimi w młodym wieku należy bowiem rozumieć molestowanie kleryków i księży, a może także i osób świeckich oraz współżycie z nimi. Mamy więc powtórkę ze sprawy arcybiskupa Juliusza Peca, który był kontaktem operacyjnym SB o pseudonimie Fermo. Nic więc dziwnego, że arcybiskup Józef Kowalczyk, były nuncjusz papieski, a później prymas Polski, i ordynariusz archidiecezji gnieźnieńskiej oraz ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz z archidiecezji krakowskiej, którzy z taką żarliwością blokowali lustracje i tuszowali afery o podłożu homoseksualnym. Widocznie jako osoby mające największy wpływ na nominacje biskupie w Polsce bali się ujawnienia tych spraw. To także klucz do wyjaśnienia budzących zgorszenie zachowań biskupa Edwarda Janiaka z diecezji kaliskiej i biskupa Jana Tyrawy z diecezji bydgoskiej, wypromowanych przez kardynała Gulbinowicza i jego następcę arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, wcześniejszego biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. We wszystkich tych diecezjach dochodziło nie tylko do molestowań młodych chłopców i mężczyzn, ale i do starannego zamiatania pod dywan, napisał ksiądz Isakowicz-Zaleski. Artykuł poleca także Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, nazywając go jednym z najważniejszych tekstów poświęconych uwikłaniu polskich hierarchów Kościoła katolickiego we współpracę z komunistyczną bezpieką. Cęckiewicz od siebie dodaje uwagę, że Gulbinowicz także bardzo krytycznie wypowiadał się o księdzu Jerzym Popiełuszce tuż po jego zamordowaniu przez komunistyczną bezpiekę. CBA zatrzymało prezesów banku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych banków. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. byli prezesi zarządu banku, byli członkowie zarządu, dyrektorzy oraz pracownicy, a także przedstawiciele i pełnomocnicy beneficjentów kredytów. Chodzi o podejrzenie wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 86 milionów złotych w imieniu banku. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lipcu 2019 roku, kolejne w styczniu tego roku. Na 2 lata i 10 miesięcy więzienia skazał sąd w Puławach kobietę, która wysyłała księdzu nagie zdjęcia swojej nastoletniej córki. Na poczet kary zaliczono ponad rok aresztowania. Sąd zasądził wobec kobiety także 4-letni zakaz kontaktowania się z księdzem. Oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Kobieta przez 3 lata wysyłała na prośbę proboszcza parafii w Kurowie księdza Wiesława C. pornograficzne zdjęcia swojej córki. Ksiądz natomiast wysyłał swoje intymne zdjęcia 14-latce i proponował jej seks. Jego sprawę także rozpatruje sąd w Puławach. Indie blokują kolejne chińskie aplikacje. Rząd indyjski wydał zakaz instalowania i korzystania kolejnych 47 aplikacji, których producent pochodzi z Chin lub które zarządzane są także chińskim kapitałem. Na najnowszej liście zakazanych aplikacji znalazły się m.in. aplikacje Tencenta, Sina i Meitu, a także Zili i AliExpress. Do tej listy dołączone mogą zostać kolejne pozycje, ponieważ władze Indii sprawdzają obecnie ponad 275 kolejnych aplikacji pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz prywatności użytkowników. Wyniki kontroli mają zostać przedstawione jeszcze w tym miesiącu. Pod koniec czerwca rząd indyjski wydał zakaz korzystania z 59 aplikacji chińskich, w tym z TikToka. Chińska policja zabrania chrześcijanom wierzyć w Boga. Jak podaje portal Bitterwinter, pod koniec czerwca grupa funkcjonariuszy kierowana przez zastępcę sekretarza chińskiego miasta Lei Yang dokonała nalotu na lokalny kościół domowy. Urzędnicy skonfiskowali skrzynkę na darowizny i zniszczyli 10 ram z wersetami biblijnymi wiszącymi na ścianach. Kiedy obecne na miejscu osoby spytały o powód najścia i niszczenia mienia, urzędnicy odpowiedzieli, że to wynik nieposłuszeństwa chrześcijan, którzy mieli gromadzić się bez pozwolenia władz. Portal Bitterwinter opisuje także sytuację innego napadu policji na kościół. Zdarzenie miało miejsce w kwietniu w prowincji Henan. Funkcjonariusze wtargnęli na teren kościoła i skonfiskowali Biblię i śpiewniki, a także zatrzymali 8 członków kościoła. Jeden z nich w rozmowie z portalem powiedział, że wszyscy zostali przesłuchani, a policja powiedziała im, że w Chinach nie wolno wierzyć w Boga. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. Dzisiaj powiemy o gospodarce. Według Ministerstwa Rozwoju już jesienią inwestowanie w Polsce ma być łatwiejsze. Resort pracuje nad paszportem strategicznego inwestora, który ma przyspieszyć proces uzyskania pozwolenia na inwestycje, m.in. dzięki ułatwieniom zatrudniania cudzoziemców czy specjalne strefy ekonomiczne. Pomagają polskim firmom, czy wręcz przeciwnie, udzielają ulg zagranicznym podmiotom, w wyniku czego niszczą produkcję krajową. O tym i nie tylko o tym porozmawiam za chwilę z przedsiębiorcą. Zapraszam. Z nami jest Grażyna Bryk, przedsiębiorca z Olsztyna, Klub Idź Pod Prąd. Witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam również serdecznie.
Dzisiaj, Grażyno, chcielibyśmy dowiedzieć się, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Morawieckiego, który jest przedstawiany nam jako świetny gospodarz, specjalista od gospodarki, ekonomii, finansów, rozwoju. Czy rzeczywiście do tego rozwoju polskiej gospodarki się przyczynia? Mówimy o polskiej strefie inwestycji. Czym jest ta polska strefa inwestycji, jakbyś mogła wytłumaczyć kompletnemu laikowi?
No, my bardziej znamy nazwę inną, czyli specjalna strefa ekonomiczna, bo to mniej więcej tak samo działa. Trochę ma być, jak słyszymy, ułatwione prawo co do tej kwestii. A o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o wydzielony teren danej gminy, miasta, gdzie są specjalne ulgi podatkowe, te państwowe i te lokalne, gdzie tworzy się, jak to szumnie mówimy, miejsca pracy i to nam ma przyspieszać rozwój danego regionu. To tak w skrócie.
Rzeczywiście no, resort rozwoju mówi, że firmy mają mieć ułatwienia w inwestowaniu. Mówiłaś o ulgach podatkowych. Czy jeszcze jakieś ułatwienia dla firm przewiduje rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy jest jakiś progres w tych ułatwieniach?
No, słyszę, że już nie będzie trzeba specjalnie przynależeć do danego terenu. Nie wiem jeszcze, co to znaczy, czy firma, która już jest w takiej strefie, a mająca filię, to te filie nie będą musiały już być na terenie specjalnych stref. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, że specjalna strefa, no to w tej chwili mają być ułatwienia, że nawet kiedy przedsiębiorca niedokładnie się w tym rejonie znajduje, to pod niego jakby będzie dany program realizowany.
Czyli wydaje się z tego, co mówisz, że to jest jakiś plus nowych pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości. A jakie firmy przede wszystkim zyskają na tych pomysłach rządu? Małe, średnie, tak jak mówi resort, czy jednak te największe, czy polskie, czy jednak zagraniczne?
Może jednak powiem, że to nie jest taka nowość i takie nowum. To już budujemy od 1994 roku i na początku rzeczywiście to był piękny strzał w rozwój gospodarki. To miało trwać długo, to miał być kilkuletni proces zachęcenia kapitału, no nie ukrywajmy, głównie zagranicznego, ale nie miało to długo trwać. Potem były kolejne, te projekty przedłużane przez wszystkie opcje polityczne i przez wszystkie rządy, z tego tytułu, że rząd lubi się chwalić tego typu rozwiązaniami. Czy one w długofalowym efekcie przynoszą więcej zysków czy strat, to już nie mnie oceniać. Są różne opinie na ten temat. Czy one, jakie branże pytasz? No, branże przede wszystkim takie, które nie są wysoce wyspecjalizowane. Dużo układów meblarskich stało z tegoż, no nie wiem, strzelam, opakowania plastikowe. O, przyszła mi do głowy na przykład nasza sieć Biedronek, gdzie, jak dowiadujemy się, w specjalnej strefie ekonomicznej jest główne centrum dystrybucji, czyli wielce uprywilejowane, właśnie zwolnione od podatków. Również od podatków, nie od nieruchomości, które przecież nie są niskie, no to należy się zastanowić, na ile to daje wysoce wyspecjalizowane miejsca pracy. Dotąd przeważały te mniej wyspecjalizowane, ale stawiało się na ilość pracowników i tym się zawsze chwalono i do tej pory to się robi, a nie na jakość. Jakościowi pracownicy nadal wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu.
Właśnie o to chciałam cię zapytać, ponieważ z jednej strony tutaj słyszymy z Ministerstwa Rozwoju, że będą ułatwienia do zatrudniania cudzoziemców. Tak jak mówisz, tak jak też wielokrotnie mówiliśmy na antenie Idź Pod Prąd, że ci najbardziej wykwalifikowani polscy pracownicy wyjeżdżają na zachód. Czy to jest rzeczywiście dobry kierunek, żeby ułatwiać zatrudnienie cudzoziemców, a nie robić praktycznie nic z tym, że największy drenaż mózgów w Europie dzieje się w Polsce?
Jeśli zakłada się sprowadzanie cudzoziemców, no to mnie się to wiąże jednak z jasnym wnioskiem, że nie będą to wysoce wyspecjalizowane stanowiska pracy, bo wtedy sprowadzając takie osoby odwrotnie do nas, musielibyśmy znacznie więcej nawet zapłacić za takich pracowników, nieładnie rzecz ujmując. Czyli to nie jest droga do wielkiego rozwoju i do wielkich szans. Ja nie chcę tu być Kasandrą, nie chcę za bardzo narzekać, bo tak jak mówię, na początku to było bardzo dobre i miało przyciągnąć inwestycje i mieliśmy już się sobie radzić sami, wprowadzając odpowiednie regulacje, wprowadzając, chociaż tego słowa nie lubię, bo to regulacje to potem się już wiązało z coraz większą ilością przepisów i regulacji, ale miało to być ułatwienie i właśnie prosperity naszych firm rodzimych. No tak się nie stało i obawiam się, że teraz może być bardzo podobnie. Mówi się znowu o małych, średnich przedsiębiorcach. Może dam taki przykład sprzed lat, który będę chyba już zawsze pamiętać. Kiedy na dobre hulały te specjalne strefy ekonomiczne, jeden z producentów mebli tutaj w Olsztynie akurat miał duży kłopot z podatkiem dzierżawy wieczystej. Wtedy jeszcze nie było własności. Nasze miasto skwapliwie skorzystało z podniesienia tego podatku do 100%. Nie skorzystało z widełek najniższych, były to najwyższe. I on był bardzo blisko tej strefy ekonomicznej wtedy. I tak ubolewał, że przecież gdyby mógł te budynki przenieść jakiś tam kawałek dalej, to już by był uprzywilejowanej pozycji i świat by przed nim otworem stał, a tak wręcz nie wiedział, czy przypadkiem nie zamknie tego zakładu. Może teraz biorą to pod uwagę i właśnie dlatego się mówi, że niekoniecznie musi to być koniecznie akurat ta strefa, tylko będzie się to robiło pod przedsiębiorcę. Tylko kto będzie decydował? Bo ja wiem o całej masie spółek, które będą obsługiwały takich inwestorów, a to są urzędnicy. A to już, ja jestem daleka od myślenia, czy to jest bardzo prorozwojowy temat dla Polski, dla Polaków.
Rzeczywiście, tak jak mówisz, podobnego zdania jest między innymi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, którego słowa cytuje portal w gospodarce.pl. On uważa, że strefy w przeszłości owszem były potrzebne, żeby przyciągnąć kapitał zagraniczny, jednak dziś stają się formą nieuczciwej konkurencji, bo pozycja działających w nim firm, głównie zagranicznych, jest lepsza niż tych, które działają poza strefami. Jakbyś mogła powiedzieć coś więcej, dlaczego twoim zdaniem to jest nieuczciwa konkurencja, jeśli chodzi o te specjalne strefy ekonomiczne? Rozmawialiśmy przed programem, że warto by całą Polskę objąć taką specjalną strefą ekonomiczną.
Ja bym tak nazwała, jeśli cała Polska właśnie, nie mówię, że już by była zwolniona ze wszystkich podatków, jak to się dzieje w tych strefach, ale gdyby to było znacznie sprawiedliwiej i niżej, na pewno przyniosłoby to niesamowite korzyści, a w takim przypadku, jeśli to są tylko wybiórcze przedsiębiorstwa, no to to są nierówne pozycje podmiotów, bardzo nierówne w konkurencyjności. Wspominamy tutaj o Lewiatanie swojego czasu. Teraz już od kilku lat nie robią tego. Lewiatan jako Związek Pracodawców Prywatnych produkowali takie książki, one się nazywały czarna książka barier dla przedsiębiorców, prowadzeniu przedsiębiorstw. I tam było jasno określone, po lewej stronie były rubryki, co jest i co jest niedobre, a po prawej, co powinno być zmienione. No i z każdym rokiem tych barier przybywało, aż w końcu zaniechano w ogóle produkować tę książkę. Więc to mi tak utkwiło w pamięci, że może jeszcze dodam tutaj do tego argumentu sławetny pakiet Kluski, przedsiębiorca to przecież znany, który doznał olbrzymiej krzywdy w naszym kraju jako przedsiębiorca, stworzył pakiet, który miał być realizowany, pakiet to znaczy rozwiązań dla firm i one, gdyby były wprowadzone, mielibyśmy dobrobyt w naszym kraju. Za to się wziął któryś z rządów naszych. Ja nazwisko zapamiętałam, mogę mówić nazwisko polityka, bo to akurat bardzo chcę powiedzieć.
Proszę bardzo, oczywiście, jak najbardziej. Mówmy po nazwiskach.
Niejaki pan Szeinfeld, który obiecał jakby na tronie wjechał na tych hasłach Kluski, powiedział, że on zrealizuje te punkty i będzie bardzo dobrze, po czym zrealizował jeden czy dwa punkty z pakietu Kluski nawet. Więc my mówimy o wszystkich branżach, my chcemy takiej samej konkurencyjności, my chcemy tak samo mieć dostęp do wszelkich ulg, ale nie ulg uznaniowych. Po prostu muszą być ustawowe przepisy, dobre przepisy i tego oczekujemy. Ja jako branża hotelowa, czy w ogóle turystyka nie narzeka na takie strefy, bo krótkoterminowo myśląc, no to obsługuje jakieś firmy techniczne, inżynierów, którzy przyjeżdżają, rozwijając dany swój zakład, przedsiębiorstwo, a to jest krótkoterminowe.
W
dłuższej perspektywie nie wiemy, co po tych latach ulg, co to przedsiębiorstwo zrobi, czy ono tu pozostanie, czy wyjedzie z kraju, bo już się skończą ulgi. Przedłuża się to w nieskończoność, jeszcze 6 czy 9 lat ma to być zagwarantowane przez Unię Europejską, ale co dalej?
Rzeczywiście specjalistka do spraw HR-u i rynku pracy Wioletta Remeszewicz w rozmowie z portalem na temat mówi, że specjalne strefy ekonomiczne są jak prezent polskiego rządu dla obcego kapitału. Widać rządzący poszerzając obszary niektórych stref i przedłużając im życie na kolejne lata, aktualnie do 2026 roku, chcą na siłę utrzymać każdy obcy kapitał nad Wisłą. Jakiego najwięcej obcego kapitału jest w Polsce, jak również w tych strefach?
No, nie robiłam takiego researchu. U mnie z mojego tutaj doświadczenia to, tak jak wspomniałam już wcześniej, głównie branża meblarska. No i tego typu branże, które są niewysoce wyspecjalizowane. Pamiętam na przykład firmę, bo akurat ktoś pracował w tejże w Sztywnie, produkcja makaronu. Próbowałam szukać tę firmę. Pewnie projekt się skończył i firmy już nie ma. Nie wchodziłam tak głęboko w temat. Wiem tylko, że gdyby nam się tutaj sprowadziła firma, nawet z obcym kapitałem, ale wysoce wyspecjalizowana, produkująca, nie wiem, medyczne jakieś urządzenia, samochody elektryczne, proszę bardzo, wtedy tutaj rzeczywiście mamy ten prawdziwy rozwój i mamy zatrzymanie naszych przedsiębiorców. Możemy przecież z naszym uniwersytetem współpracować, ale ja nie wiem, czy my tu mamy jakiekolwiek patenty, które możemy wykorzystać, bo przecież no, podstawą tak wyspecjalizowanej produkcji są patenty. A to też kuleje ogólnie w całej Polsce.
Właśnie o to chciałam zapytać, dlaczego twoim zdaniem tak wielu wyspecjalizowanych pracowników polskich wyjeżdża za granicę, nie decyduje się tutaj zostać w Polsce?
No raz, że właśnie nie mogą dostać pracy, także nie mówmy o tworzeniu miejsc pracy, kiedy one nie są dla takich ludzi. Poza tym generalnie, mimo wszystko przy tych kosztach pracy i przy tej kwocie tak niskiej, tej kwocie wolnej od podatku, gdzie cokolwiek zarabiasz, to wszystko musisz oddać. Ja to nazywam kolokwialnie wszystko, no jakiś tam ochłap zostaje, no to mimo wszystko nawet jak na czarno pracują gdzieś, nie mówię, że wyspecjalizowani zaraz dostaną na biało tę pracę za granicą, to jakby odczuwali większy komfort życia, a póki co, no teraz trochę zachwiała albo nawet bardzo ta zaraza chińska sprawę i wracają dla bezpieczeństwa już innego, zdrowotnego do naszego kraju. No i właśnie twórzmy dla nich miejsca pracy, bo to są ludzie bardzo operatywni. Ci, którzy wyjeżdżają, to są naprawdę odważni ludzie, którzy zaczynają zupełnie od początku, tam im się rodzą dzieci. I to jest dopiero odwaga, więc potencjał w naszych ludziach tkwi olbrzymi. Tylko dać im szansę nie przeszkadzać, ale jednocześnie no, dobre warunki ekonomiczne stworzyć. To już czekamy na to wiele lat. Wszystkie ekipy nam to obiecują, a tak naprawdę dorzucają tylko podatki, te ukryte dodatkowo jeszcze, które każda branża ma oddzielnie. My o sobie nie wiemy, jakie mamy jeszcze dodatkowe podatki, które nas dotykają, prócz tych oficjalnych.
No właśnie, to no, sprowadźmy to do konkretów. Jak powinno być, gdybyś doradzała Ministerstwu Rozwoju na przykład, jako praktyk, jako przedsiębiorca, jakie konkretne kroki powinno teraz się podjąć, żeby zarówno przyciągać inwestycje zagraniczne, ale przede wszystkim, tak jak mówiłaś, nie przeszkadzać polskim przedsiębiorcom?
Tak, bo przecież nam Polakom już doskwierają teraz te podatki, te obciążenia. Więc jeśli nie możemy się wzbogacić, bo kwota wolna od podatku jest tak śmiesznie niska, chyba że tworzymy spółki, spółeczki i jakoś wtedy jest ten przepływ inny kapitału. Ja mówię o zwykłych ludziach pracy, którzy mają dywersyfikację na poziomie 2-3 przedsiębiorstw i to jest wszystko, to na pewno ruszyłabym ten temat. I na pewno nie robiłabym żadnych preferencji, jak preferencje też na tym etapie, po tylu latach transformacji zrobiłabym dla wszystkich. I tak tych obcych, ten obcy kapitał i tak przyciągniemy, dlatego że mamy dobrą, wyspecjalizowaną siłę roboczą, a przy tym dla nich nie są to wysokie kwoty. No chyba, że się porównamy do Chin, no to tam za tę miskę ryżu rzeczywiście produkowali w ciężkich warunkach ludzie. Ale wciąż, jeśli nas Polaków stać inwestować, no to tym bardziej kraje bogate, które mam na myśli takie jak Niemcy, Ameryka, no Włochy. My mamy tutaj zakład Stomilu, to francuski zakład, który przebranżowił się, może nie przebranżowił, zmienił nazwę ze Stomilu, źle określiłam, ze Stomilu na Michelin, który tutaj mamy na naszym terenie. Ale znowu, ci pracownicy tegoż zakładu korzystają ze wszystkich programów darmowych, jakie tylko można wykorzystać z naszych urzędów pracy powiatowego i wojewódzkiego. No ktoś na to włoży pieniądze. Tu akurat nasz urząd świetnie działa, szczególnie miejski, to trzeba przyznać, że generalnie sprzyja w ogóle wszystkim przedsiębiorcom, bo trzeba tam odpowiednio się zwrócić, no ale wielki zakład wyciąga gro projektów tego urzędu, więc wszelkie przywileje prowadzą pod konsekwencji do braku zdrowej konkurencji.
Rozmawialiśmy również o tym, ty byłaś w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są o wiele wyżej w rankingu wolności gospodarczej niż Polska. Czego możemy nauczyć się od Stanów Zjednoczonych odnośnie gospodarki, tak jakbyś ze swojego doświadczenia mogła się z nami podzielić?
No w Ameryce przede wszystkim króluje pomysł wolności gospodarczej. Na czym to polega? Jeśli ktoś zaczyna w garażu działalność i przez jakiś czas ją prowadzi i nawet jeśli tę działalność nie zgłasza, ale jest potencjał, to i tak rząd wie, że w pewnym momencie temu człowiekowi będzie się już opłacało zarejestrować tę działalność, tę produkcję i rzeczywiście od płucy buta za chwilę już jest bardzo rozwinięty, bo przyjmuje więcej pracowników, nie tworzą stref ekonomicznych, specjalnych stref ekonomicznych, które są wszędzie. Jak tak trochę się zainteresowałam, to wszystkie kraje, szczególnie rozwijające się, to mają te strefy. Biedne są do granic możliwości, ale strefy mają, czyli dają na rozwój całemu krajowi, czy tylko poszczególnym strefom i tym przedsiębiorstwom z tych stref. To trzeba się zastanowić, ja nie będę odpowiadała. Ameryka nie ma specjalnych stref ekonomicznych. Ona ma dobre warunki do rozwoju przedsięwzięcia i przedsiębiorstw.
Dokładnie, tak jak mówisz, nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich i do tego powinniśmy dążyć. No mam nadzieję, że premier Mateusz Morawiecki również obejrzy ten program z tobą. Dziękuję serdecznie. Grażyna Bryk, przedsiębiorca z Olsztyna, klub Idź Pod Prąd. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. A my przechodzimy do odpowiedzi na wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Zapraszam. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości, Idź Pod Prąd. Witam.
Witam ponownie.
Mamy pytania od was i komentarze. Dziękujemy serdecznie i do nich przechodzimy. Grzegorz Dolecki, Atom Elektronika, spróbujcie kupić kosę. Zakłady, które produkowały kosy jeszcze przed wojną, już padły. Kosy sprowadzane są do Polski z Chin. To odnośnie ekonomii.
To teraz nawet jakby była wojna, to nawet kos na sztorc nie postawimy, bo musimy z Chin sprowadzić. To nieźle.
Taka jest polska rzeczywistość. Wolfchild 4. Chińczycy robią to wszędzie. U nas, w Wielkiej Brytanii, to samo. Tracę całe godziny na znalezienie czegoś, co nie jest made in China.
I to trzeba zmienić i to się już trochę zmienia. W Stanach już coraz więcej jest made in USA. Czy made in Taiwan i mam nadzieję, że będzie coraz więcej made in Poland, tylko no, musimy się postarać i rozwijać te produkcje. Tutaj była też mowa o tych strefach ekonomicznych. Byłoby fajnie jakby z Polski utworzyć taką specjalną strefę ekonomiczną, ale wiem, że premier nie lubi rajów podatkowych, więc chyba na razie nie można na to liczyć.
Prawdy szukam. Zobaczcie relacje z obrad polskiego Sejmu. Żaden polski poseł maski nie nosi i dystansu nie trzyma. Czy na wiecach podczas kampanii? Ludzie patrzą na to i wątpią w to, że wirus jest groźny. To odnośnie programu o 13, w którym rozmawialiśmy o tym, że polski rząd no, rzeczywiście wysyła sprzeczne komunikaty, nie tylko werbalne.
No niestety, ale Polacy mogliby się nauczyć przez te wiele lat, że trzeba mieć swój rozum, a nie tylko rządowy. Fakt, że rząd wysyłał sprzeczne komunikaty, no ale można przeprowadzić jakieś rozumowanie. Maskę założyć nie zaszkodzi, a pomóc może. Czasem się używa taki argument, że to nie zatrzymuje wszystkiego wirusa, że tam nie 100%, ale jak ktoś zakłada, powiedzmy, policjant, antyterrorysta, kamizelkę kuloodporną, ona też nie zatrzyma każdej kuli, są takie, które potrafią przebić. Nie obejmuje całego ciała, więc można gdzieś strzelić, no ale mimo wszystko zakłada i jest bezpieczniejszy i tak samo jest z maską. Nie zatrzyma wszystkiego, ale zatrzyma sporą część, nawet tych wchodzących potencjalnie wirusów. Zatrzyma sporą część, jeśli ktoś jest zakażony, wychodzących z niego, jak i jedni i drudzy będą nosić te maski, to dużo mniej ludzi będzie zakażonych, no proste.
Wydawałoby się proste, ale mamy różnych geniuszów, którzy...
Niewiele kosztuje, nie jest to wielki wysiłek. Też te jakieś tam, jeszcze odnosząc się do tych tam dwutlenków węgla i duszenia, lekarze na operacjach godzinami mają maski. Budowlańcy, różni lakiernicy, ktokolwiek pracował kiedyś przy jakichś pyłowych pracach, no to nosi tę maskę cały dzień. I żyje, i teraz nagle maski są szkodliwe. No bez sensu.
Tadeusz Marszałek, ta powódź to jeszcze jedno ostrzeżenie dla ludzkości, że nie można oddawać do ręki komunistom newralgicznych działów gospodarki, bo w przyszłości użyją tę przewagę do walki z naszą cywilizacją. Chodzi o powodzie w komunistycznych Chinach. O tym mówiliśmy dzisiaj
tak,
o 13.
Tak, to jest przestroga, żeby nie oddawać nie tylko komunistom, tylko żeby nie oddawać, bo powódź może się zdarzyć nie tylko w kraju komunistycznym i tu nawet jakby jakieś państwo nie chciało wykorzystywać, no to jak się trafi katastrofa, no to mamy tego skutki, więc musimy mieć newralgiczne działy gospodarki u siebie, przynajmniej w jakiejś części, żeby w razie czego móc szybko rozwinąć. Tak jak Tajwan, który miał trochę produkcji maseczek u siebie i mógł rozwinąć potem na dużą skalę.
I zmieniamy temat. Jeden z widzów pisze, sanepid rozpoczął naloty kontrolne na rolników plantatorów. Wymagają toalety na polu, jeżeli jest oddalone od zabudowań i zatrudnia się pracowników. W toalecie woda, ręczniki, środki dezynfekcyjne. Dodatkowo wymagane są od wszystkich zbieraczy badania epidemiologiczne, jak dla pracowników barów czy sklepów spożywczych. Od rolnika badań, które pozwalają na dokonywanie oprysków i całej książki opryskowej z datami, rodzajami oprysków i dawkami. Kontrolują też skrzynki i pomieszczenia z składowania zebranych owoców. Kontrole idą lawinowo, jak dowiedziałem się od swojego informatora. Na razie nie dają mandatów, tylko ostrzeżenia z zaleceniami i powiedzieli ponowne kontrole. Oburzenie społeczne na te działania jest ogromne i o ile rolnicy rozumieją zalecenia higieniczno-sanitarne, no poza tymi toaletami, bo to bzdura, nikt rozsądny nie korzysta z toalety na dworze, jak jest 30 stopni Celsjusza, bo je stosują. Od zawsze na polu jest woda czy mydło. To wymagania badań i książeczek uznają za cios, który ma pozbawić rolników, pracowników, o których i tak trudno. Proces uzyskania takich badań i zaświadczeń to minimum tydzień załatwiania, no i koszt. Jak skomentujesz tę sytuację?
Przynajmniej 200 zł. Wydaje mi się, że w prawie nawet nie ma wymagania dla zbieraczy owoców posiadania tej książeczki. No ale jest wymóg tam, żeby byli zdrowi i widać w praktyce sanepid jednak wymaga tego zaświadczenia o badaniach. No dużo przeszkód stawia polskie państwo i przedsiębiorcom i rolnikom. Nie zawsze, znaczy często nawet przesadnie, czy tylko po to, żeby na papierze się zgadzało, a już niekoniecznie. No takie zaświadczenie, no lekarz określa, na ile ono jest ważne, często się ma je na kilka lat, no i nie wiadomo, czy ten ktoś jest potem zdrowy, czy nie, i tak, a owoce i tak każdy wie, że trzeba myć, myślę. No, szczególnie teraz, kiedy faktycznie jest mało tych pracowników, z zagranicy mniej ich przyjeżdża, będzie też teraz jeszcze problem właśnie z żywnością w Chinach, więc i tak no, koszty bardzo wzrosną, czy ceny żywności bardzo wzrosną, to jest dodatkowy czynnik, który to powoduje, no i utrudnia to działanie. No, niestety, może jednak sanepid czasem trochę przesadza, a wtedy, kiedy najbardziej był potrzebny, czyli przy tej epidemii, no to nie zdał egzaminu.
Niestety, drodzy Państwo, teraz symbolem sanepidu jest ta pani, nic się nie stało, jak się masz, kochanie, a tutaj widzimy, że przeszkadza sanepid polskim rolnikom, plantatorom. To się łączy z tym, o czym mówiliśmy w pierwszej części programu, czyli że tej wolności gospodarczej mamy mało, czy coraz mniej, tak się wydaje, ponieważ kolejne obostrzenia, kolejne podatki zapowiada rząd PiS. Dziękuję Ci serdecznie. Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Widzimy się już o 20:30. Czytanie Dziejów Apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim. Czekamy na Was, na Wasze komentarze i pytania. Do zobaczenia.